Rozmawiamy o żużlu i indywidualnych mistrzostwach Polski. W ogóle mieliśmy weekend taki bardzo żużlowy. Nie ma wprawdzie PGE Ekstraligi w lipcu praktycznie. Kibice pewnie już tęsknią za derbami ziemi lubuskiej. Te derby będą 28 lipca, kiedy Falubas Zielona Góra podejmie u siebie Stal Gorzów. Natomiast w piątek mieliśmy indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi i w niedzielę mieliśmy finał indywidualnych mistrzostw Polski. Dwie bardzo ciekawie zapowiadające się imprezy. No i imprezy, które rzeczywiście wyglądały znakomicie. Dla Bartosza z Marzlika świetnie wyglądał piątek, bo wygrał te indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi i właściwie jechał jako faworyt do Leszna na finał indywidualnych mistrzostw Polski. Ale tych faworytów obok z Marzlika było kilku, powiedzmy sobie uczciwie, bo przecież miejscowi zawodnicy Fogo Unileszno na własnym torze czują się w tym sezonie znakomicie. Janusz Kołodziej, Piotr Pawlicki to są zawodnicy, którzy u siebie po prostu mogą zrobić wszystko. Maciej Janowski w świetnej formie ostatnio, a przecież i Przemysław Pawlicki w świetnej dyspozycji w tym sezonie, a Patryk Dudek, który na leszczyńskim torze zdobywał przecież Mistrzostwo Polski. Mieliśmy tam zatem z naszych klubów Bartosza z Marzlika faworyta, Patryka Dudka faworyta i był jeszcze Piotr Protasiewicz, jego wśród faworytów nie wymieniano. No i wychodzi na to, że nie było to bezpodstawne, bo Piotrowi Protasiewiczowi zawody zupełnie nie wyszły, skończył je na 15 miejscu, zdobył tylko 2 punkty. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą dwójkę, to była w czołówce Bartosz z Marzlik jak burza, nawet nie przeszedł, nie przejechał, on przeleciał przez rundę zasadniczą jak burza, bo wygrał wszystkich 5 wyścigów w rundzie zasadniczej, wygrał tę rundę zasadniczą i z pierwszego miejsca patrzył z góry na resztę i czekał na pozostałych zawodników, tych z miejsc 3-6, którzy jechali w półfinale, no bo wiadomo, zasady są takie, że pierwsza dwójka po rundzie zasadniczej czeka na dwóch najlepszych zawodników z półfinału, a ten półfinał jadą zawodnicy z miejsc 3-6, więc Bartosz z Marzlik czekał sobie spokojnie na resztę i Bartosz z Marzlik w finale później zmierzył się z Januszem Kołodziejem, Maciejem Janowskim i Piotrem Pawlickim. Niestety wcześniej, niestety dla kibiców Stelmetu Falubazu Zielona Góra w tym półfinale najsłabiej zaprezentował się Patryk Dudek, który zajął ostatnie miejsce, no i do finału nie wszedł. Natomiast w finale, no myślę, że większość obstawiała Bartosza z Marzlika jako tego, który ten finał wygra. Ale okazało się, że jak to w sporcie bywa, prognozy mogą zawieść, bo Bartosz z Marzlik najlepiej wystartował, najlepszy był na pierwszym łuku, najlepszy był na wyjściu z pierwszego łuku, ale nagle jak Janusz Kołodziej się rozpędził, przejechał między Zmarzlikiem a bandą. No i później po prostu już bez problemu wygrał ten wyścig i został po raz czwarty w karierze Janusz Kołodziej mistrzem Polski. Na drugim miejscu Bartosz z Marzlik z Trulliwerk Stali Gorzów, który jest wicemistrzem kraju. Na trzecim stopniu podium stanął Maciej Janowski z Betardu Sparty Wrocław i czwarty też pewnie był bardzo rozczarowany, był Piotr Pawlicki z miejscowej Unii Leszno, który w finale zajął czwarte miejsce. Jeśli ktoś z Państwa był w Lesznie albo oglądał ten finał leszczyński, to zapraszam do telefonu 68 324 2255 lub 801 327 462, jeżeli macie jakieś wnioski, jeżeli chcecie podzielić się jakimiś obserwacjami po tym wczorajszym finale. Może ktoś chce wyrazić swoje rozczarowanie i smutek tym, że Bartosz z Marzlik, no przecież jeden z najlepszych zawodników na świecie, ciągle nie ma na swoim koncie indywidualnego mistrzostwa Polski, to zapraszam serdecznie do tych dwóch telefonów, a na razie posłuchamy sobie no mistrza Polski, czterokrotnego już mistrza Polski, Janusza Kołodzieja.
W Lesznie dobrze mi się bardzo zawsze jedzie, ale zawsze można popełnić tu błąd i też wielu zawodników tu bardzo dobrze jeździ i no sami widzicie, też nie robię po komplety punktów w zawodach, tylko tutaj, tylko po prostu robię punkty, ale nigdy jest, nie jest nadzwyczajnie dobrze, a dzisiaj udało się ten najważniejszy wygrać.
W tym finale wybierałeś pole startowe jako czwarty.
Znaczy no, z urzędu dostałem czwarte pole, także tak naprawdę był ogromny potencjał w tym polu, tylko po prostu zawodnicy wybierali po kolei, bo rzeczywiście odczuli pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, bo jednak było bliżej do krawężnika, a ten krawężnik teraz lepiej po prostu chodził. Ja nie miałem wyjścia i po prostu szczęście mi gdzieś tam chyba sprzyjało i motocykl skleił gdzieś tam po zewnętrznej, udało mi się wyjechać tam pomiędzy Bartka, się udało gdzieś tam pomiędzy bandy wcisnąć i no i byłem z przodu, teraz była tylko kwestia dowiezienia tych trzech punktów.
No właśnie Bartek w tej części zasadniczej niepokonany, no i tu właściwie niektórzy stawiali go już na tym najwyższym stopniu podium, ty pokazałeś, że może być zupełnie inaczej, że sport jest bardzo nieprzewidywalny.
No na szczęście nie wiedziałem o tym, że Bartek wygrał wszystkie biegi, więc nie miałem jakiejś blokady. Więc Bartek mi teraz dopiero powiedział, no nie opłaca się wygrywać wszystkich biegów, bo jestem teraz drugi. No, a ja gdzieś tam się tułałem, gdzieś tam nie myślałem, nie ten, jechałem swoje i jakimś trafem jesteśmy to, gdzie jesteśmy. Nie ma patentu, no bo sami widzicie, że to jest w dużych odstępach czasowych. Nie wiem, kurczę, niektórzy zawodnicy tak chyba mają, że w niektórych zawodach im się totalnie nie wiedzie, a w niektórych im się wiedzie. No ja mam chyba tak z mistrzostwami Polski i od samego początku mojej kariery gdzieś te mistrzostwa Polski mi się po prostu układają. A są inni zawodnicy, którzy potrafią być już wicemistrzami świata czy mistrzami świata, a mistrzami swojego kraju mają problem zostać. No tak to właśnie jest w życiu i nie należy się gdzieś tam poddawać, jechać, robić swoje, a już sama się ułoży. I reszta.
Janusz Kołodziej, czterokrotny indywidualny mistrz Polski, a teraz będzie wicemistrz Polski Bartosz Zmarzlik. Czemu on nie może ciągle zdobyć tego tytułu, który niektórzy mówią, że mu się należy, bo jest najlepszym zawodnikiem w Polsce i niektórzy twierdzą, że na świecie, a jednak ciągle tego tytułu nie ma, teraz musi zadowolić się wicemistrzostwem.
Bartosz Zmarzlik, Stal Gorzów, indywidualny wicemistrz kraju. Jak ocenisz generalnie te dzisiejsze zawody w twoim wykonaniu? Czy jesteś zadowolony?
Jestem zadowolony, zasadniczo wygrałem, żadnego punkta nie straciłem. Ale też jakichś większych błędów nie popełniłem, ale Janusz świetnie się napędził, na pierwszym łuku wygrał i gratulacje, a ja jestem zadowolony z drugiego miejsca.
No właśnie, w tej fazie zasadniczej byłeś bezbłędny, jak generalnie ocenisz? Wszystko 100% tak jak miało być?
No, myślę, że 15 to bym zasadniczej brał w ciemno i generalnie jestem zadowolony.
A w tym finale, no może sam finał jakbyś ocenił, jak to generalnie wyszło, że Janusz jednak zwyciężył.
Tak się potoczyło, my się zjechaliśmy w trójkę do krawężnika. Janusz się świetnie napędził, akurat tam troszeczkę po barażowym biegu było nasypanej nawierzchni. Napędził się, miał lepszą prędkość z wyjścia i wygrał finał.
A to jest tak, że jak się ma komplet po tej rundzie zasadniczej, to się tak myśli, no to w finale też będę najlepszy?
To nie jest tak, bo każdy bieg jest osobną, że tak powiem, historią i trzeba podejść do tego od nowa.
Czyli generalnie jesteś zadowolony z tego srebra.
A czemu miałbym być niezadowolony?
No, że jednak to złoto, na które tak czekasz, prawda? Bo akurat z tej stawki finałowej to ty tak naprawdę czekasz tylko na to złoto.
Okej, ale jako jedyny też mam 24 lata, więc spokojnie. Jeszcze może kiedyś będzie mi dane.
Dzisiaj dwoma busami przyjechałeś, tak? Gdzieś to zwykle tak jeździsz, czy akurat dzisiaj tak po prostu takie duże przygotowania do tych zawodów?
Nie do tych zawodów, tylko po prostu dzisiaj się pakujemy też na Rosję, więc drugi przyjechał, żeby po prostu dzisiaj po nocach nie przygotowywać sprzętu, żeby w drugim gotowe podwozia są, żeby spakować do tych obok busów, co stoją.
Czyli po prostu już dzisiaj ten sprzęt, cała ta logistyka, żeby to wysłać, tak? Do Gliatti.
No dokładnie tak, bo innej możliwości nie było.
A wy kiedy tam się udajecie na miejsce już?
W czwartek mamy lot.
Generalnie jak szanse pewnie medalowe, tak? Tutaj upatrujemy, przynajmniej my, obserwatorzy.
Najpierw jeszcze wtorek Szwecja, więc jeszcze będziemy rozmawiać.
Wicemistrz Polski, a teraz będzie jeszcze piąty w zawodach niedzielnych w indywidualnych mistrzostwach Polski w Lesznie. Patryk Dudek, Stelmet Faluba z Zielona Góra. Czy on jest zadowolony?
Patryk Dudek, Stelmet Faluba z Zielona Góra. Jak już tak na spokojnie ocenisz ten dzisiejszy występ w finale IMP?
Ciężko powiedzieć, czy na spokojnie. Wolałbym jutro pogadać. Jak ocenię? No w sumie w porządku było. Cały czas gdzieś tam szukaliśmy dobrych przełożeń. Jeśli dałoby radę powtórzyć półfinałowy bieg, lepiej bym stanął z pola startowego, jednak źle się ustawiłem i to zaowocowało tym, że przegrałem start i to był mój błąd.
Zmieniłbyś to pole, bo się wahałeś chyba w wyborze.
Nie, trzecie pole bym wybrał, jednak bym źle się ustawiłem na tym trzecim polu. Gdzieś tam znalazłem miejsce, które myślałem, że mi da dobry wyjazd ze startu, ale niestety tak się nie powiodło.
Tak obserwowałem przed biegami rundy zasadniczej zawodów, to zmieniałeś motocykle, czyli szukałeś, tak? Jeszcze sprawdzałeś coś jeszcze, nawet przed samym startem.
Tak, chcieliśmy coś tam spróbować, jednak można powiedzieć, że większość biegów jechałem na jednym motocyklu, tym co chyba na początku. Więc no tak, zawody wyrównane i szukaliśmy prędkości, jednak później już było na koniec dość dobrze, jednak decydował tutaj bardzo dzisiaj start i tych ścieżek gdzieś tam nie było takich domijanek dopiero w końcówce zawodów. Jednak, no mówię, w półfinale już jechali dobrzy zawodnicy i po moim słabszym starcie ciężko było cokolwiek zrobić.
Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia końcowe medalistów, co sądzisz o tych wynikach?
A kto wygrał w sumie, bo nie widziałem?
Janusz Kołodziej.
No tak. Gratulacje dla chłopaków, którzy stanęli na podium. No co, Janek wykorzystał bodajże chyba, no wykorzystał swój tor, bo tutaj jeździ na co dzień, więc szapoba.
Chciałem Ciebie jeszcze zapytać o te zawody w Gdańsku piątkowe. Jeszcze nie było okazji porozmawiać, jak tamten występ ocenisz. Finał indywidualnych międzynarodowych mistrzostw Ekstraligi.
Dobre zawody z dobrą stawką, nawet bardzo dobrą. Sprawdzaliśmy właśnie tam nowy sprzęt i można powiedzieć, że nie było najgorzej. Jedziemy dalej.
A finał IMP to chyba jednak cały czas nadal dużo większy prestiż niż tamte zawody?
Czysto teoretycznie tak, jednak no wiadomo, w każdych zawodach gdzieś się chce wygrywać, ale można powiedzieć, ten weekend czy mogę nie zaliczyć do udanych, ale jedziemy dalej, dalej trwa sezon, więc myślami już jestem gdzieś tam do przodu, do Grand Prix, czekam na kolejnej rundy i do kolejki ligowej.
A za Ligą Polską nie tęsknisz, czy to jest dobrze, że taki odpoczynek trochę od tej ligi jest aktualnie?
Taki jest terminarz, trzeba się do niego dostosować, więc tak naprawdę, co tu więcej mówić, teraz mnie czeka wyjazd do Rosji, więc tydzień mnie nie będzie w domu.
Cały Patryk Dudek ze Stelmetu Falubazu Zielonogóra. A kto właściwie dzisiaj wygrał w tych mistrzostwach Polski? Pięknie powiedziane. A swoją drogą i Dudek, i Kołodziej, to co mówią, pokazuje, że pola startowe są bardzo ważne. Mistrz Polski Janusz Kołodziej mówi, w czwartym polu był potencjał, a Patryk Dudek, na polu startowym źle się ustawiłem. No to przegrałem swoją szansę. Mistrzem Polski 2019 Janusz Kołodziej, wicemistrzem Polski Bartosz z Marsdika, na trzecim miejscu Maciej Janowski. Patryk Dudek piąty, a Piotr Protasiewicz 15, to są miejsca naszych lubuskich zawodników, którzy ze sobą zmierzą się 28 lipca w Zielonej Górze w derbach ziemi lubuskiej. Kibice ostrzą sobie zęba, ale spokojnie, proszę Państwa, to jeszcze prawie 2 tygodnie, a przez te 2 tygodnie jeszcze kilka imprez sportowych. To swoją drogą dziwne, że jeździ Liga Szwedzka, jest finał Mistrzostw Polski, są światowe imprezy, a Polska Liga, najlepsza Liga Świata, ma sobie urlopową przerwę. Dziwne i zaskakujące. Zmieniamy dyscyplinę za moment będzie piłka nożna. Come minut po godzinie 21. Jedziemy dalej z naszymi rozmowami, a teraz o piłce nożnej będzie kilka, może nawet kilkanaście minut. A zaczniemy od Beniaminka trzeciej ligi piłkarskiej Falubazu Grandbud Zielona Góra. A dlatego zaczniemy właśnie od Falubazu Grandbud Zielona Góra. No, że informacją dnia, może informacją, nie wiem, tygodnia, miesiąca, sezonu, jeśli chodzi o piłkę lubuską, tą słabiutką piłkę lubuską, jest fakt, że Falubas Grandbud Zielona Góra pozyskał znakomitego piłkarza Łukasza Gargułę. Łukasz Garguła, lat 38, wychowanek Piasta i Łowa, potem grający między innymi w Polarze Wrocław, GKS-ie Bełchatów czy Wiśle Kraków, ostatnio w Miedzi Legnica, 16-krotny reprezentant Polski, w tych występach w reprezentacji Polski zdobył jedną bramkę, debiutował w ogóle u Leo Benhakera, mistrz Polski z Wisłą Kraków, medalista z GKS-em Bełchatów, będzie grał w trzecioligowym Falubazie Grandbud Zielona Góra. Jak do tego właściwie doszło? A zaczął przekonywać Łukasza Gargułę jakiś czas do tego ten, który jest najważniejszą postacią w tej chwili w zielonogórskiej piłce nożnej, mimo że nie pełni tutaj właściwie żadnej funkcji w klubie z Zielonej Góry. Też były reprezentant Polski Maciej Murawski. Od przekonywania doszło do spisania umowy, doszło do dyskusji, do negocjacji, chociaż jeszcze w czwartek i piątek i sobotę nie było pewne, czy ten Garguła przyjmie ofertę Falubazu. Wszystko było na papierze. Obie strony w zasadzie stwierdziły, że zgadzają się co do punktów umowy, ale słychać było, że do Łukasza Garguły zaczęły wyzwaniać kluby ekstraklasy, między innymi Wisła Kraków, która gdzieś tam proponowała mu to, żeby był w sztabie szkoleniowym Wisły Kraków, no ale Garguła zastanawiał i ostatecznie, o czym poinformował dzisiaj chociażby na profilu facebookowym piłkarskiego Falubazu, wybrał właśnie ofertę Falubazu Grandbud Zielona Góra i będzie w Zielonej Górze grał w trzeciej lidze, a to jest potwornie potworne, ogromne wzmocnienie dla falubazu Granbud Zielona Góra, z którego odeszło kilku doświadczonych zawodników. Teraz u nas będzie rozmowa z prezesem zielonogórskiego klubu Marcinem Grygierem o tym przyjściu właśnie do falubazu Granbud Zielona Góra Łukasza Garguły, ale też będzie odrobinkę o Wojciechu Okińczycu. Ten zawodnik miał kończyć karierę, a potem okazało się nagle, że to wszystko było bajka, że ktoś kogoś nie zrozumiał, mimo że obwieszczał to również oficjalny profil klubowy. Okazało się, że zawodnik po prostu nie dogadał się wstępnie z klubem. Potem jednak wrócono do negocjacji i Wojciech Okińczyc również będzie grał. Także ten falubas zaczyna się naprawdę poważnie wzmacniać.
Przychodzi do nas bardzo doświadczony zawodnik, 16-krotny reprezentant Polski, mistrz Polski z Wisłą Kraków, ale przede wszystkim wychowanek Piasta Jełowa i lubuskiej piłki. Człowiek, który wraca w rodzinne strony i dzięki pomocy wielu osób udało się ten transfer sfinalizować i dzięki temu Łukasz wesprze nas i sportowo, bo wiadomo, będzie grał w falubazie Granbudzie, zostanie też trenerem młodzieży w Akademii Piłkarskiej Macieja Murowskiego Falubas, ale będzie też, mam nadzieję, takim kierunkowskazem dla naszej młodzieży i będzie wskazywał drogę do tej wielkiej piłki, na pewno wzmocni szatnię i całą drużynę.
A kto najbardziej się przyczynił do tego transferu? Maciej Murawski czy ktoś inny?
No, Maciek Murawski rozpoczął wszystkie rozmowy. Wiadomo jednak, że żeby do transferu doszło, potrzebne jest jego finansowanie. No i znalazły się firmy, które w obliczu takiej możliwości postanowiły pomóc i z tego miejsca bardzo im dziękuję.
To dzisiaj właściwie się dogadaliście, bo w zeszłym tygodniu jeszcze wszystko chyba nie było dopięte.
No dzisiaj zapadła ta decyzja, że Łukasz dołącza do falubazu Granbudu. Byliśmy blisko, natomiast tak jak mówię, no było trzeba znaleźć zabezpieczenie finansowe tego kontraktu i dzisiaj się to udało, w związku z czym możemy już oficjalnie tą informację ogłosić.
Na rok? Czy jak wyglądają szczegóły takie formalne?
Tak, jest to kontrakt jednoroczny, ale mam wrażenie, że Łukasz zjeżdża tutaj do Zielonej Góry na dłużej i że zostanie z nami również na kolejne sezony.
Takiego piłkarza w historii zielonogórskiego klubu to chyba jeszcze nie było.
W historii KSF-u, falubazu rzeczywiście nie. Był Martin Sekwueme też z przeszłością ekstraklasową, ale no Łukasz jest najbardziej utytułowanym piłkarzem, który grał z mychą na piersi.
A z Wojciechem Okińczycem już formalności dogadane, czy to na dniach?
No, jesteśmy już bardzo blisko, myślę, że to już naprawdę kwestie formalne, w związku z czym można powiedzieć, że Wojtek jest z nami i tak naprawdę kadra zespołu się już właściwie wykrystalizowała. Może jeszcze jakieś drobne korekty, czekamy na jedną, dwie osoby, aż się określą co do swojej piłkarskiej przyszłości, ale jesteśmy spokojni, bo jakby trzon zespołu mamy zbudowany.
A teraz z trzeciej ligi przenosimy się do ligi czwartej. W ogóle w sobotę falubas Granbud Zielona Góra, trzecioligowiec, grał z inną zielonogórską drużyną mecz sparingowy, to TS Masterchem Przylep, czwartoligowy zespół. Falubas Granbud wygrał 5-0, natomiast falubas Granbud jest dłużej jednak w treningu od TS Masterchemu Przylep. TS Masterchem Przylep 3 dni przed tym sparingiem rozpoczął treningi i to było ewidentnie widać na boisku. Z drużyny z Przylepu przed sezonem odeszło kilku zawodników, między innymi najbardziej doświadczeni Paweł Dzikowicz, Wojciech Popielecki czy Krzysztof Marczak, natomiast przyszli też bardzo doświadczeni Bartosz Olejniczak, Karol Haraś czy Michał Sucharek. I teraz z tym, że Michałem Sucharskiem, który w poprzednim sezonie w czwartej lidze trenował Sprotawie Szprotawa, która spadła z czwartej ligi do okręgówki, Sucharek jednak tam nie został i wraca, możemy powiedzieć, na stare śmieci, choć może nie tak do końca, natomiast grał swego czasu w Zielonej Górze, Lechia, UKP, ten zespół zielonogórski różnie się nazywał, no a teraz stanął po drugiej stronie barykady, czyli w drugim zielonogórskim zespole TS Masterchemie Przylep.
Michał Sucharek, a to niespodzianka, pan znowu w barwach zespołu zielonogórskiego wprawdzie, ale powiedziałbym nie tego co zwykle. Jak to się stało, że pan przestał być trenerem? Rozumiem, spadek Szprotawi to być może dlatego i wraca pan jako piłkarz jednego z zielonogórskich zespołów. No to o sobie teraz na początek.
No to tak, jak pan powiedział, taka mała niespodzianka, że udało się gdzieś tutaj w TS Masterchem Przylep. Jeszcze ktoś we mnie wierzy, że dali mi szansę, żeby jeszcze grać w czwartej lidze w Szprotawie. No niestety, tak jak pan redaktor powiedział, no niestety spadek. Szkoda, że się nie udało utrzymać, ponieważ fajny gdzieś tam team, ale niestety po tej rundzie, gdzie Szprotawia spadła do klasy okręgowej, razem spadliśmy gdzieś tam. Niektórzy chłopcy, zawodnicy inne drogi poszukali i No i rozstaliśmy się niestety spadkiem, ale miło będę wspominał ten czas w Wrocławiu. Dziękuję tam za zaangażowanie wszystkich ludzi, chłopaków, prezesów, kibiców.
Ale dał pan sobie spokój po prostu ze Wrocławiem, czy doszliście wspólnie do wniosku, że nie wiem, no winny był trener, no to trener odchodzi, czy jak to jest?
Powiem szczerze, że miałem propozycję, żeby dalej trenować w okręgówce Wrocławiu, ale gdzieś tam wybrałem taką drogę za rok, za dwa, za trzy, zobaczymy, czy to była dobra droga. Dużo pracy tutaj przed nami, przed chłopakami. Wynik gra jaka była, ale będziemy ciężko trenować, bo okres przygotowawczy teraz taki mamy, ale trener nie odpuszcza, nie ma odpuszczania, pracujemy ciężko, że ja jestem dobrej myśli, że będzie okej.
Okay. Ale z trenerką sobie pan dał spokój, czy też coś pan też będzie robił w tej kwestii, w tej chwili grał w przylepie i nie wiem, jakieś dzieci trenował, czy bo pan zdaje się, dziewczyny trenuje?
Nie. Dziewczyny, przez chwilę byłem asystentem u trenera Darka Kurzawy w MUKSie 11 Zielona Góra. Później miałem chwilę tramkarzy właśnie pod przylepem, ale teraz gdzieś na pewno będę trenował dzieciaki, gdzieś no nie daję sobie spokój z trenerką, bo to jest gdzieś tam też moja przyszłość, ale teraz dzieciaki, granie, jak już sił nie będzie, gdzieś tam już zdrowie nie będzie pozwalało, ale jeszcze jestem młody, więc chce mi się bardzo i fajnie gdzieś tu można pobiegać. Teraz dzieciaki, granie w przylepie numer jeden i będziemy walczyć i trenować i
A ten przylep to o co właściwie grał będzie w tej czwartej lidze? Pan się mniej więcej już dał zorientować, z kim gra w drużynie. Zresztą dużo zmian w przylepie, tak? Nie wiem, Bartek Olejniczak zasilił tutaj przylep, więc w ogóle ta strefa defensywna to królowie w przeszłości Zielonej Góry defensywni, tak?
Tak.
Ale o co będzie grała ta drużyna?
Jeszcze trener i pan prezes w przylepie nie dał nam celu na sezon 2019-2020. Na razie ciężko trenujemy. Chcemy się jak najlepiej przygotować. Na razie celu nie ma postanowionego. Postanowionego.
Ale myśli pan, że będzie tak naprawdę w czwartej lidze, że dwa gorzowskie zespoły będą się biły, a reszta będzie się biła o trzecie miejsce?
Ogólnie gdzieś tam patrzę, obserwuję, czytam, to ogólnie ta czwarta liga będzie mocna. I każdy przeciwnik gdzieś tam się wzmacnia, gdzieś ciężko trenują. Będzie mocna, ale my też znamy swoją wartość też. Czy dwa gorzowskie? Jest też, fajne są zespoły, jest z Przybyszów, się
Karina
robi.
Tam niby się
Karina, dokładnie,
też,
nie?
Tak?
Tutaj też mamy delikatnie, tutaj przy lepiej jest przemeblowany skład, bo tam czołowi zawodnicy, którzy bardzo dużo dali dla tego zespołu, odchodzą, są nowy zespół, no, nowe nadzieje i będziemy pracować i liga wszystko zweryfikuje.
Byliśmy w trzeciej, byliśmy w czwartej lidze, schodzimy niżej, schodzimy do okręgówki, a będziemy teraz w Nowej Soli, w Arce Nowa Sól, która spadła z czwartej ligi do klasy okręgowej. I za chwileczkę rozmowa z nowym wiceprezesem tego nowosolskiego klubu, Markiem Grzelką, który określa to, co w tej chwili się dzieje, to, co nowy zarząd w ogóle zastał, bo jest nowy zarząd w klubie z Nowej Soli, określa to zdaniem: jest stabilnie, ale nie różowo. Dzisiaj w Nowej Soli u Marka Grzelki był Jakub Lesiński i teraz rozmowa o tym, co w Arce piszczy.
Jesteśmy w tym okresie między jednym sezonem a drugim. Weszliśmy do władz klubu kilka osób nowych i próbujemy od nowa to poukładać według takiego pomysłu, jaki my na to mamy. Najważniejsze, zespół wrócił do treningów, został poinformowany o naszych jakby zamiarach. Wszyscy zawodnicy dostali deklaracje członkowskie do wypełnienia, czy chcą w Nowej Soli zostać, czy też wybiorą inny klub. Na dziś tych zawodników jest koło 20, ponad 20. Mamy troszkę powrotów, mamy trochę zawodników nowych. Choć o personaliach trudno mi dziś mówić, kiedy nie wiem, jak z tymi deklaracjami jest.
No i nowy trener jest też.
Tak, jest nowy trener oficjalnie, Mietek Sobczak, który jest wychowankiem tego klubu, piłkarzem. Kilka razy był trenerem w tym klubie, robił z tym klubem awanse, jak i też z wieloma rozmaitymi klubami w okolicy, co w naszej sytuacji jest dosyć istotne. Mietek ma w sobie taki też magnetyzm, jeśli chodzi o zawodników. Jest trenerem uznanym z charakterem. Ci ludzie, którzy grali u niego, bardzo chętnie do niego wracają, ponieważ wiedzą, jakim warsztatem trenerskim dysponuje, jaka to jest osobowość, jaki to jest człowiek. Więc wiedzą, że tutaj, spotykając się na treningu z trenerem Sobczakiem, że to jest bardzo konkretny człowiek i on też tutaj ma na pewno udział w tym, że zawodników troszkę na jakby przybywa.
Mówi pan o nowych zawodnikach, że niektórzy też wracają, a Mariusz Ekiert, nazwisko znane w naszym regionie.
Na razie Mariusz trenuje, on miał troszkę przerwy w graniu, do tego wraca. Próbuje tam cały czas się przekonać, że on już jest za stary na tą piłkę nożną, co nie do końca jest prawdą. Na pewno jest zawodnikiem doświadczonym, znanym, z fajnym charakterem, nie tylko piłkarskim, ale także takim pozaboiskowym. Myślę, że Mariusz będzie u nas grał. Drugim takim zawodnikiem, który z tych bardziej znanych, grających wcześniej u nas, jest na przykład Arek Galewicz. To też postać na boiskach lubuskich znana. Też fajny zawodnik z fajnym charakterem boiskowym. Mamy kilku zawodników z zewnątrz, którzy przymierzają się do grania w Arce. No i mamy też zawodników swoich. I myślę, że ten ich wspólny cel, żeby to udowodnić kibicom, że nie jesteśmy tacy, że zasłużyliśmy ten spadek, jak się wszystkim może wydawać, że jesteśmy słabi. Oni będą chcieli to przekuć, żeby tym niedowiarkom coś udowodnić, samemu sobie też na pewno, bo wielu z tych młodych chłopców, szczególnie po tym spadku, miało takie ewidentne tąpnięcie, jakby powiem, mentalne, bo czuli się bardzo winni temu i dotknięci tym, że spowodowali to, co się stało.
A ta sytuacja finansowa klubu dzisiaj, a 3 tygodnie temu, to jest lepsza, dużo lepsza, jak to możemy określić? Bo zespół na pewno, tak, wystartuje w rozgrywkach klasy okręgowej.
Tak, na pewno wystartuje, jest zespół zgłoszony, jak i wszystkie zespoły młodzieżowe, które mieliśmy do tej pory. My postanowiliśmy sobie jako nowy zarząd zrobić audyt klubowy, na czym stoimy, tak? Czy czasem nie wzięliśmy kota w worku. Pierwsze takie wstępne rozeznanie zewnętrzne typu zaległości wobec ZUS-u czy skarbówki, te najbardziej istotne jakby finanse plus jakieś ewentualne pożyczki niespłacone. Okazuje się, że jesteśmy tutaj wszędzie na zero, więc tutaj nie ma problemu. Mamy na dziś problem finansowy? Nie sądzę. Mamy do zapłacenia pewne rzeczy, które wynikają z poprzedniego sezonu, ale to są rzeczy, nie są takie, żeby ich nie ogarnąć, ale nie kryję, że jest stabilnie, ale nie jest różowo. Też naszym jakby w zakresie naszych działań przyszłych jako zarządu jest to, żeby tę piłkę troszeczkę w Nowej Soli odbudować, która przez te ostatnie lata była takim jakby... Arka była takim synonimem niepewności, niejasności. Nie wiem, z czego to wynikało, to się przez kilka lat budowało. Tu wiele osób myślało, że wiele osób z Nowej Soli, że część ludzi z Arki żyje. Trudno mi się z takim myśleniem zgodzić. Znając realia, jak ten klub funkcjonuje, w jakich realiach kluby piłkarskie funkcjonują. Ja byłem tutaj już w Nowej Soli, w klubie wcześniej w roku 2006, w czasach trzeciej ligi, także byłem przy zespole bardzo blisko, więc wiem, jak to wyglądało i później w późniejszych latach też byłem przecież cały czas tu na bieżąco. Chcemy zmienić to postrzeganie Arki na zewnątrz, to jest taki nasz jeden z priorytetów i też dzięki temu zacząć zyskiwać większą ilość osób przychylnych, które pomogłyby w funkcjonowaniu takim, no nie kryjmy tego, materialnym, tak? Chcemy, żeby ta marka Arki zyskała tą nową troszkę jakość, co nam się przełoży na pewne możliwości działania samego klubu.
Za 18 minut wybiega godzina 22. Błyskawiczna zmiana dyscypliny sportu, jako że ten przysłowiowy czas nie jest z gumy, czas nas goni i tak dalej, zmieniamy dyscyplinę sportu z piłki nożnej na pięciobój nowoczesny. A w weekend w Zielonej Górze Dżonkowie zakończyły się pięciobojowe młodzieżowe mistrzostwa świata, młodzieżowe, czyli do lat 22 dokładnie. I te mistrzostwa świata były dokładnie właściwie miesiąc po mistrzostwach Europy w tej kategorii wieku, również odbywające się na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dżonkowie. I tam reprezentacja Polski zupełnie zawiodła w mistrzostwach Europy, ale w mistrzostwach świata, proszę bardzo, zdobyła dwa medale. Dwa medale zdobyli panowie. Sztafeta męska Łukasz Gutkowski, Oskar Paradowski i indywidualnie Łukasz Gutkowski. W reprezentacji Polski w ogóle mieliśmy czwórkę miejscowego zielonogórskiego klubu sportowego. To były Natalia Dominiak i Katarzyna Ligenza wśród pań. Startowały Marcel Suliga i Paweł Dąbrowski wśród panów. Chyba najwięcej oczekiwano po starcie Natalii Dominiak, ale ta, jak mówiła, płacząc właściwie do mikrofonu, zatruła się, bolał ją brzuch, no, miała wszelkiego rodzaju problemy związane z jakąś infekcją brzuszną i zajęła dopiero 27 miejsce, ale mimo wszystko kadra jako całość uznała zawody za udane. Marek Staniszewski był w sobotę, obserwował ostatni dzień i z bardzo ważnymi osobami rozmawiał o tych mistrzostwach świata właśnie.
Anna Bajan, prezes Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Po tych bardzo nieudanych mistrzostwach Europy wyciągnięto wnioski, są medale mistrzostw świata.
Na mistrzostwach Europy startowała praktycznie ta sama ekipa. Jest to ekipa młodych zawodników z bardzo dużymi możliwościami. To są ich jedne z pierwszych zawodów międzynarodowych. Frycowe każdy musi zapłacić. Natomiast teraz na mistrzostwach świata część już potrafiła pokazać to, co umie.
Czwórka zawodników ZKS-u Dżonków w reprezentacji, bez medalu, ale za to dwa medale Łukasza Gutkowskiego wspólnie też z Oskarem Paradowskim. To na pewno dobrze rokuje na kolejne imprezy.
Zdecydowanie lepiej pokazali się chłopcy, zdobywając dwa medale. Indywidualnie Łukasz Gutkowski brązowy i w sztafecie z Oskarem Paradowskim srebrny medal. Bardzo udany start naszej mieszanej drużyny Natalia Dominiak, Łukasz Gutkowski po bardzo zaciętej walce. Niestety najbardziej nieprzyjemne miejsce dla wszystkich sportowców, czwarte.
Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kolejna wielka impreza w Dżonkowie, no i z miłymi akcentami, bo są medale biało-czerwonych.
Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w imprezie, gdzie mamy również sukcesy sportowe, świetna organizacja. Warunki naprawdę na najwyższym międzynarodowym poziomie. Na zakończenie pogoda sprawiła nam niespodziankę, ale organizatorzy byli przygotowani i cieszę się, że zawody udało się zakończyć. Ja przyjechałem głównie na zaproszenie prezesa Federacji Światowej Pięcioboju. Rozmawiamy o Igrzyskach Europejskich, które w 2023 roku odbędą się w Krakowie, Małopolsce. I w tej nowej formule, która ma objąć pięciobój, jest ogromna szansa, że wystąpi i w programie będzie umieszczony pięciobój, ale mamy kilka warunków i te warunki wygląda na to, że zostaną spełnione, że będą to jednocześnie Mistrzostwa Europy i kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
Marcin Horbacz, szkoleniowiec Zielonogórskiego Klubu Sportowego. Dwa medale Łukasza Gutkowskiego, jeden z Oskarem Paradowskim. Czwórka reprezentantów Zielonogórskiego Klubu Sportowego w reprezentacji Polski na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Tutaj najwięcej oczywiście oczekiwano po starcie Natalii Dominiak.
Sobiutkie pływanie niestety. Gdzieś tutaj zawiodło. Co do szermierki, też myślę, że kilka oczek uciekło, zważywszy na to, że Natalia swojego czasu kilka lat temu prezentowała formę dużo lepszą, więc na pewno tych punktów też zabrakło i w tej konkurencji. No myślę, że duże brawa dla Marcela Suligi, bo myślę, że start akurat w jego wykonaniu w samym finale już był dużym sukcesem. Oczywiście sam start w finale no pozostawił pewne albo rozwiał pewne, że tak powiem, niejasności. No i tutaj Marcel no, boryka się jednak problemem, jeżeli chodzi o szermierkę, ale myślę, że problem kompletnie nie polega w wyszkoleniu Marcela, bo pokazał, że w eliminacjach, że można zrobić szermierkę i był moment, że miał bodajże 16 zwycięstw na 6 porażek. Więc myślę, że tutaj tylko kwestia nad głową, nad pracą nad tym, żeby uwierzyć w to, że on może to zrobić, bo wszystko na to wskazuje, że umie to robić. Tylko tego brakowało. No, to jest zawodnik, który wygrał w eliminacjach bieganie. W finale był bodajże na F5 w tym laser runie. Troszeczkę zabrakło też tutaj na pływaniu. Start jako debiut, bo dla niego debiut to był w Mistrzostwach Świata, to myślę, że to był start udany. Paweł Dąbrowski, no dla niego akurat Mistrzostw Świata też jakby kolejny debiutant, tak? No i też tak naprawdę w wielu tych dyscyplinach gdzieś tam zabrakło. Popłynął bardzo dobrze, ale wiemy, że pływa bardzo dobrze, więc tu się można było tego spodziewać. No i tu kolejne uciekające punkty w szermierce, uciekające punkty gdzieś tam w laser runie. Akurat no, tutaj Paweł faktycznie też ma troszkę dziurę, chociaż to jest zawodnik, który kiedyś swojego czasu wygrał Olimpiadę Młodzieży, biegał bardzo dobrze, więc tutaj też gdzieś trochę zabrakło tego biegania i to też myślę, że jest kwestia bardziej wiary niż przygotowania. Co do Kasi, no Kasia też i tu znowu jest no jakby ten element tej szermierki. Tutaj gdzieś też kilka punktów zabrakło, popłynęła na swoim poziomie, więc też nie można mieć zastrzeżeń. Laser rano sama zresztą powiedziała, że no nie czuła się jakoś bardzo dobrze w tej konkurencji i spodziewała się dużo więcej, a niestety tak ją na tyle ją odcięło, że nie była w stanie dać nic więcej z siebie. Ale jak z każdym z nich się rozmawia indywidualnie, oni oczywiście zrobili wszystko, co mogli, żeby startować jak najlepiej i ja to szanuję, bo jeżeli mi zawodnik powie na końcu zawsze na mecie, że dał się wszystko, to jest dla mnie największy wykładnik tego, że nie odpuścił i zrobił, co mógł. To są predyspozycje dnia, to jest wielobój, wiele rzeczy się łączy na ten końcowy rezultat i w tym wypadku gdzieś pewne elementy zawiodły, niektóre się udały. Trzeba wyciągnąć wnioski, poprawić te elementy, które nie wyszły teraz i następnym razem liczmy na to, że będzie lepiej i niech zawodnicy sami sobie poukładają sobie po prostu w głowach to i uwierzą w to, że mogą zrobić bardzo dużo, bo ich na to stać i wielokrotnie pokazywali to gdzieś w trakcie sezonu.
Je t'emmène sur ma planète. Ici c'est pas comme à l'école. Tu verras c'est super chouette. Entre adultes on fait la fête. Un des Roxat et tu décolles. Walking to another dimension. A little bit high, a little bit low. It's just enough for my
dementia. You gotta get on top, the king of the lawn. I sing a la 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 la. You know you got it. King of the jungle. La 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 la. You better own it.
C'est la jungle. À Paris, London, Bangkok. Ici-bas, Tarzan et Pangre. Et ce liano qui les tremble. Se plie les pieds dans ses dreadlocks.
Walking to another dimension. A little bit high, a little bit low. It's just another form of dementia. You gotta get on top, the king of the home. I sing it la 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 la. You know you got it.
Za 10:10 powolutku będziemy kończyli nasz program, ale my tu jeszcze mamy dwa materiały. Teraz rozmawiamy sobie o koszykówce. Słówko o koszykówce męskiej. Jeśli ktoś nie słyszał, to Stelmetene ABC Zielona Góra zapisał się w cudzysłowie do rosyjskiej ligi VTB. Drugi sezon z rzędu. Wczoraj w Moskwie na obradach szefów ligi i szefów klubów, które chcą grać w lidze VTB, był właściciel Stelmetene ABC Zielona Góra, Janusz Jasiński. Stelmet jest wśród 13 drużyn, które wystąpią w tej lidze VTB ponownie. Natomiast nie znamy ciągle trenera drużyny, ani nie wiemy, jaki będzie skład Stelmetu NIBC Zielona Góra. Nad tym trwają prace w zielonogórskim klubie. Natomiast w gorzowskim klubie już w zasadzie skład jest albo zamknięty, albo prawie zamknięty. W piątek w każdym razie Invest in the West Enea Gorzów ogłosił pozyskanie przedostatniej nowej koszykarki. To amerykańska rozgrywająca, czyli mózg drużyny rozgrywająca Chloe Jackson, która jest również w kadrze zespołu WNBA Chicago Sky, a wcześniej występowała w ekipie University Baylor. No ale o tym za chwileczkę opowie trener zespołu z Gorzowa Dariusz Maciejewski. I trzeba powiedzieć, że ta rozmowa z Dariuszem Maciejewskim była nagrywana w piątek, a w trakcie weekendu sytuacja dynamicznie poszła do przodu i jeszcze gorzowski klub zatrudnił jedną amerykańską koszykarkę. O niej powiem za chwileczkę, natomiast teraz proszę posłuchać, kim jest właściwie ta Chloe Jackson, a także co w ogóle dzieje się, jeśli chodzi o inne kwestie osobowe w Invest in the West NA Gorzów.
Szukaliśmy opcji rozgrywającej, która byłaby też bardziej uniwersalna i grałaby na dwóch pozycjach, bo taki w tym roku chcemy ten skład budować, żeby większość tych zawodniczek było dwupozycyjnych i akurat Clue Jackson jest taką osobą, gdzie nominalnie występuje na pozycji rozgrywającej, ale również w swojej karierze bardzo często przychodzi na pozycję numer dwa i właśnie to jest taki gracz, który spełnia ten wymóg. No, jest to młoda zawodniczka, oczywiście mieliśmy różne warianty budowy zespołu, jeden też był z tych takich, że szukaliśmy zastępstwo Charlie Zoll z dużej, z wysokiej półki i szukaliśmy graczy bardzo ogranych, ale z tych trzech naszych opcji jedna zawodniczek chciała mieć przerwę i dopiero będzie grała od stycznia. Druga warunek był gry w Eurolidze, którego w tym roku jeszcze nie spełniamy, a trzeci warunek była zapora finansowa, której nie byliśmy w stanie przejść. Co wracając do klubu, no myślę, że rozmawiałem z nią będąc w Stanach, teraz ostatnio oglądają non-stop na meczach w internecie i wydaje mi się, że po tym, co zaprezentowała w zeszłym roku w swoim uniwersytecie Baylor, gdzie specjalnie na ostatni rok ją zakontraktowali, żeby zdobyć te mistrzostwo NCAA. Była tam kluczową postacią, została wybrana najbardziej wartościową zawodniczką finałowych meczy Final Four. No jest to strzelec, również ma ponad 5 asyst w każdym klubie, gdzie była i w tych meczach, co mi się bardzo podobało, nie bała się brać odpowiedzialności w ostatnich minutach i to jej akcje w półfinale i finale decydowały o zwycięstwie swojego uniwersytetu w Final Four. I szukamy w tej chwili, kiedy już mamy kontrakt podpisany z zawodniczką numer jeden, koncentrujemy się już tylko na dwóch osobach, która to będzie również zawodniczka amerykańska, również z WNBA i już taką szukamy zawodniczkę ograną. Także tutaj jakby jest sytuacja, która się wyjaśni, myślę, w przeciągu najbliższych dwóch, trzech dni.
Zapytam jeszcze o ostatnią informację. Olga Trzeciak i Wiktoria Duchnowska zagrają w przyszłym sezonie w AZS-ie, ale Lublin. Nie dało się przekonać młodych dziewczyn?
No nie, tutaj ja się bardzo cieszę, że mamy w tej chwili taki moment i taki moment w naszym klubie, że tych zawodniczek, które kończą gdzieś licea, jest dużo i w takim systemie szkolenia jest to właściwie rok w rok i w tej chwili one, te zawodniczki również mają swoje jakby wybór uczelni i Gorzów też nie spełnia wszystkich warunków, ale my mamy tutaj kolejne zawodniczki i tym razem stawiamy na zawodniczki typu Matkowska, Starsza Duchnowska, Keller, Szczecińska, Kielar, tych zawodniczek jest dużo i tak naprawdę ja się tylko cieszę, że zawodniczki mają duże, po gorzowskim systemie mają duże zainteresowanie w Polsce. Kibicuję im bardzo.
Kibice na pewno też się zastanawiają nad przyszłością Darii Stelmach.
Teraz jak podpiszemy następny kontrakt, będziemy już, siądziemy sobie tak mocno i zobaczymy, czy Daria ma szansę na minuty grania. Jeżeli zobaczymy, że nie, no Daria będzie musiała też sobie szukać klubu, bo po prostu no, to jest warunek. No, kontraktując gracza, który już ma 20 parę lat, no to musisz patrzeć w tej perspektywie, że żeby zapewnić mu minuty grania. A z tego, co tak na razie widzę, to tych minut może tam nie być i też nie ma co tego też gdzieś tam przyciągać.
No to dopełnimy jeszcze formalności. Ja zresztą na samym początku tej godziny o tym mówiłem, ale jeszcze raz powiedzmy, że działacze szukali, trener szukał, rozmowy trwały i znaleziono ostatnie wzmocnienie Investing de Westene i Gorzów na sezon 2019-2020. To jest 25-letnia niska skrzydłowa Kaylia Cooper, która ostatnio grała w Turcji, ale dwa lata temu grała w Polsce w Ekstraklasie, w drużynie Basket Gdynia. No i zna już polską Ekstraklasę, to też za nią przemawiało. Wtedy była najlepszym strzelcem ligi, była też wybrana do najlepszej piątki rundy zasadniczej Energa Basket Ligi Kobiet. Także ten skład Invest in the West NA Gorzów, proszę zajrzeć na naszą stronę www.zachod.pl, wygląda w tej chwili naprawdę zacnie. Radio Zachód. A teraz będzie już ostatni materiał. Trochę taki ciekawostkowy, nazwijmy to. Mówiliśmy już o tym w piątek, mówiliśmy o tym w sobotę. Mieliśmy w piątek wieczorem bieg między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą. To bieg bez granic, tak to się nazywa. Dystans 1/3 maratonu. Biegały panie, biegali panowie i biegał gość honorowy, a gościem honorowym tej imprezy był utytułowany polski strongman, czyli chłop nas chwał, Mateusz Kieliszkowski z Chlebowa w powiecie krośnieńskim. I ten właśnie lubuski siłownik wręczał biegaczom na mecie medale. Nie dlatego, że one są jakieś potwornie ciężkie, ale po prostu jako gość honorowy. Filip Górecki rozmawiał z Mateuszem Kieliszkowskim, tym właśnie słynnym strongmanem i to będzie ostatnia rozmowa w naszym dzisiejszym programie. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Jacek Białogłowy, kłaniam się nisko, a teraz siłacz wręczający biegaczom na mecie medale.
Do biegania to pan sylwetki raczej chyba nie ma.
Dzień dobry, witam. Tak jak pan mówi, prawdopodobnie padłem po pierwszych 100 metrach, chciałbym je reanimować, ponieważ moja waga nie sprzyja bieganiu, ale jeśli chodzi o sprawność fizyczną, to na minutę czasu dźwigając ciężarów mam, więc wystarczy.
14 kilometrów to raczej nie.
Nie, chyba rowerem, niemożliwe biegiem.
Jak tutaj wrażenia z tej imprezy?
300 osób, jest naprawdę ogromna ilość biegaczy. Pierwszy raz takie coś widzę, pierwszy raz na takim czymś jestem. Pamiętam, kiedyś biegałem za młodego, ale to nie było takie coś jak teraz. I 14 km naprawdę dla mnie, jak na ten moment, to jest ogromny dystans, więc naprawdę szacunek dla tych ludzi, którzy to skończyli w ogóle.
Pierwszy raz też w sytuacji, że to pan wręcza medale, a nie panu wręczają?
Chyba tak.
Jeżeli chodzi o pańską główną specjalność, ostatnie jakieś starty, jakie plany, proszę nam opowiedzieć.
Miesiąc temu zdobyłem tytuł wicemistrza świata na Florydzie. Tydzień temu pokonałem mistrza świata aktualnego, więc wygrałem z nim w Londynie. Za tydzień mam zawody mistrzostwa Polski. Będę bronił po raz piąty tytuł mistrza Polski, więc naprawdę to będzie naprawdę, będą ciekawe zawody.
Dalsze gdzieś plany na jakieś kolejne lata?
Nie planuję dużo na kolejne lata. Wiem, że w tym roku wystartuję 9 razy, jeszcze 9 razy, ale wszystko jest zależne od mojego zdrowia, bo czasem dużo, dużo planowałem, a potrafiłem dostać kontuzję i siedziałem w domu, więc na ten moment planuję startować jeszcze 9 razy w międzynarodowych zawodach, z takich na najwyższym poziomie.
Trochę tych podróży jest.
Cały czas podróżuję, to naprawdę. Jeśli jadę na zawody, to nie jadę tylko na weekend, tylko jadę na przykład na 5 dni. Więc naprawdę wracam, trenuję w domu, znowu wyjeżdżam i to jest takie cały czas na walizkach, naprawdę.
Jeżeli chodzi o popularność tej dyscypliny, różnie z tym jest?
Największa popularność jest w Anglii. ponieważ przychodzi 10-20 tysięcy ludzi na arenę, ludzie za to płacą. Płacą to duże pieniądze naprawdę, żeby to oglądać. W Polsce popularność spadła po tym, jak Mariusz Pudanowski niestety odszedł z tego. Skończyli się sponsorzy, skończyła się telewizja. Jest po prostu dużo ludzi, którzy tym się interesują, wie o tym, ale tych, którzy naprawdę już tym nie żyją, nie ma tego w telewizji, nic tak naprawdę.
Czyli potrzeba nowego celebryty, nowego Mariusza Pudzianowskiego chyba w tym układzie.
I potrzeba telewizji, tak naprawdę, dużej telewizji, która to rozgłości.
Może kiedyś zawody w Słubicach?
Planujemy za rok, pani od Brandenmedu, pan burmistrz i rozmawialiśmy teraz o tym, są takie plany, pomyślimy nad tym, więc fajnie jakby takie coś się odbyło.